czarne niebo. Wydanie codzienne.
8 maja 2024 roku. Czarne niebo, wydanie codzienne. Wita się Paweł Bobołowicz. Naszą audycję na antenie Radia Wnet realizuje Filip Kwiatkowski. Na YouTubie, ale też na Facebooku, gdzie Państwo możecie nas oglądać, realizuje Lech Rustecki, Piotr Mateusz Bobołowicz. I zapraszam Państwa do oglądania nas w formie właśnie wideo na YouTubie albo ewentualnie na Facebooku Paweł Bobołowicz, ale najważniejsza nazwa to Czarne Niebo News, to te dwa miejsca, gdzie Państwo możecie czytać i obserwować i oglądać wiadomości dotyczące wschodu, tego co się dzieje, wiadomości dotyczące wojny na Ukrainie, ale nie tylko wojny, wszystkich wydarzeń, wszelkiej aktywności Rosji, o tym stale opowiadamy. 805 dzień rosyjskiej inwazji, proszę Państwa, ta ostatnia doba była wyjątkowo niespokojna. Oczywiście są ze mną nasi korespondenci na Ukrainie. Jest Dmytro Antoniuk w Kijowie. Dzień dobry, Dmytrze.
Witam serdecznie z Kijowa.
I Artur Żak w Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Kłaniam się nisko z Lwowa.
Do Lwowa za chwilę przejdziemy, ale zaczynamy od Kijowa. Dmytro Antoniuk, wydarzenia ostatnich godzin.
No, niestety Charków. Znów trzeba powiedzieć o Charkowie, bo kilka godzin temu Rosja przeprowadziła atak na Charków. Rosyjska rakieta spadła niedaleko od boiska, na którym grali w piłkę nożną dzieci. W tej chwili wiemy, że 7 dzieciaków są rannych, wśród nich 3 ciężko rannych i lekarze teraz w tej chwili walczą za ich życie. Po prostu straszna tragedia kolejna w Charkowie. Oprócz tego, niestety, mieliśmy w tej nocy kolejny zmasowany atak dronowy, który przeprowadziła Rosja w nocy na Ukrainę. W 8 obwodach było słychać wybuchy, w tym też u mnie w Kijowie i północy było nie do spanej, ale u nas na szczęście w Kijowie wszystko, co leciało na Kijów, zostało zniszczone, zestrzelone i w Kijowie nie ma zniszczeń, ale w obwodzie kijowskim pod Kijowem niestety takie zniszczenia są, szczególnie w browarskim rejonie na północ od Kijowa. Tam zniszczono dużo gospodarstw po prostu i prywatnych domów i jedna kobieta jest też w ciężkim stanie w szpitalu. I w ogóle ten atak dzisiejszy przeprowadzony przez Rosję był celowany znów w infrastrukturę energetyczną Ukrainy i już Ukrenergo, firma państwowa, która zajmuje się rozdawaniem, tak powiem, prądu na Ukrainie, powiedziała o tym, że są poważne zniszczenia i już jest informacja o tym, że będą akurat teraz być może w Ukrainie będą przerwy w dostawie prądu dla biznesu i dla przemysłu. Ale teraz wywołam Artura, który powiedział, że być może też to dotyczy i takich zwykłych obywateli, czyli odbiorców zwykłych w prywatnych mieszkaniach. Co o tym wiesz, Arturze?
Dmytrze, Obelenergo Lwowskie podało informację, że od godziny 18 są możliwe zaplanowane przerwy w dostawie energii elektrycznej. Oczywiście przyczyną są ostatnie ataki na infrastrukturę energetyczną. Co prawda nie podano, czy to będzie stały element, tak jak w 2022 roku. Media, sieci społecznościowe komentując tę informację mówią, że to prawdopodobnie dlatego, że są przełączane różne podłączenia po ostatnim ataku i do tego jest potrzebna właśnie ta przerwa w dostawie energii. Więc wszyscy ci, którzy nas słuchają, którzy nas oglądają, jeżeli z jakiegoś powodu Artur Żak zniknie z anteny, czy też Dmytro Antoniuk, to jest najbardziej prawdopodobne, że straciliśmy energię elektryczną. Ale chciałbym powiedzieć, że tak, to był kolejny zmasowany, saturacyjny atak przy użyciu wielu różnych środków rażenia powietrznego. Tak jak Metro powiedział, były rakiety, 39 z 55 pocisków rakietowych udało się strącić obronie przeciwlotniczej ukraińskiej. 20 z 21 bezzałogowych statków powietrznych irańsko-rosyjskiej produkcji także zostało strącone. Co ciekawe, Rosjanie w nocy użyli manewrujących pocisków odpalonych z łodzi podwodnych, czy też z łodzi podwodnej z Morza Czarnego i były to kalibry. Wiemy, że Rosja praktycznie okrętów rakietowych, które by były w stanie z Morza Czarnego atakować Ukrainę, nie posiada nadwodnych, ale jak widać podwodne nadal posiada. Po zakończonym ataku manewrującymi pociskami rakietowymi, mniej więcej około godziny 6 nad ranem, Rosja wykorzystała, podniosła w powietrze MiG-31K i odpaliła rakiety hipersoniczne. I w tym przypadku te kindżały hipersoniczne rakiety zostały skierowane na zachód Ukrainy w okolice Stryja. Już rzekłbym zwyczajowo, po raz kolejny także infrastruktura energetyczna, ale nie energii elektrycznej, a ten hub, ta rozdzielnia, duża rozdzielnia gazu, przy pomocy której Ukraina nie tylko wysyła gaz tranzytem na zachód, ale także przyjmuje rewersem gaz z krajów europejskich. I tutaj, jeżeli nasi realizatorzy jeszcze pozwolą, dwie krótkie wiadomości z Ukrainy. Chciałbym, żeby realizatorzy zaprezentowali nasz Twitter i wiadomość z naszego Twittera, a właśnie dokładnie tę. Ihor Kolomojski usłyszał, ten słynny oligarcha ukraiński, usłyszał zarzuty, dodatkowe zarzuty, nie tylko defraudacji finansowych. Teraz usłyszał zarzuty zorganizowania zabójstwa. Taką informację podała prokuratura generalna Ukrainy. Powiedziała w ten sposób. Według śledztwa podejrzany działał z powodów osobistej zemsty, nakazał zamordowanie dyrektora jednej z kancelarii prawnych za niezastosowanie się do przesłanek unieważnienia uchwał zgromadzenia ogólnego spółki aukcyjnej. I w tym przypadku to jest kolejny zarzut, więc prawdopodobieństwo, że Kolomojski pozostanie za kratami, jest bardzo duże. I ostatnia krótka wiadomość z Ukrainy, też bym poprosił nasz tweet z naszego Twittera Czarne Niebo. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła projekt ustawy o mobilizacji niektórych kategorii więźniów. Osoby skazane przeciwko bezpieczeństwu narodowemu, umyślne zabójstwo dwóch lub więcej osób, gwałt i inne przestępstwa seksualne nie będą mogły skorzystać z tego rodzaju powołania do wojska. Więc to są najważniejsze moim zdaniem informacje z Ukrainy. Pawle, Dmytrze.
Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za te informacje i złe informacje. Niestety z ostatnich godzin obserwujemy, co się dzieje, obserwujemy też, jesteście z nami, jak wygląda sytuacja z prądem. Przypomnę, że koledzy zastrzegają, że w każdej chwili może niestety zerwać nam połączenie z Ukrainą. Jest to związane z ograniczeniami wprowadzonymi po dzisiejszym ataku. Ograniczenia dotyczą dostarczania energii elektrycznej. To jeszcze raz warto na to zwrócić uwagę, nie tylko uciążliwość dla mieszkańców, dla ludności cywilnej, ale to też niestety jest związane z tym, o czym mówił Dmytro, pewnego rodzaju sukcesem rosyjskim i ograniczeniami prądu też dla przemysłu, bo do tego dąży Federacja Rosyjska. Ale mam nadzieję, że nie tylko w czasie programu energii elektrycznej panowie nie zabraknie i że jednak wszystko się ustabilizuje. Ukraina już wielokrotnie pokazywała, że potrafi sobie z tym dać radę. Proszę Państwa, zapraszam oczywiście na serwis patronite.pl/czarne-niebo. Tam możecie więcej dowiedzieć się o naszym projekcie, więcej dowiedzieć się o naszej redakcji, kto ją tworzy, a tworzą ją takie osoby, jak Państwo też przed chwilą widzieliście i słyszeliście, nasi korespondenci na Ukrainie, którzy pracują naprawdę w warunkach, które są co najmniej skomplikowane. patronite.pl/czarne-niebo serdecznie zapraszam. Dzisiaj jeszcze w naszym programie rozmowa z księdzem Tomaszem Czoporem, to już za chwilę relacja z Lwowa, z trochę spóźnionego święta Polonii i Polaków za granicą, a może odłożonego w czasie. Rozmowa z doktorem Jakubem Olchowskim, Instytut Europy Środkowej, na temat tego, co się wydarzyło złego, na temat szpiega, którego mieliśmy w naszym sądownictwie w wymiarze sprawiedliwości. No, być może uda nam się jeszcze opowiedzieć o pewnym psie, ale to ta sprawa jest już uzależniona od tego, jak będziemy rozmawiali długo z naszymi gośćmi. Tomasz, ksiądz Tomasz Czopor jest pierwszym naszym gościem. Mam nadzieję, że za chwilę też nasi widzowie będą mogli księdza zobaczyć, bo to też będzie dla mnie ważna informacja, czy mamy połączenie. Ksiądz Tomasz Czopor, Korzec na Ukrainie, parafia pod wezwaniem świętego Antoniego, miejsce niezwykłe, a dlaczego niezwykłe, to pewnie zaraz w tej rozmowie z księdzem ujawnimy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Pawle. Szczęść Boże, witam państwa.
To od razu też powiedzmy, że ksiądz w tym momencie nie jest w swoim ukochanym Korcu, nie jest ksiądz na Ukrainie. Kilka dni akurat ksiądz teraz spędza w Polsce.
Tak, przyjechałem na kilka dni do rodziców załatwić wiele, wiele, wiele spraw, które gdzieś się już odłożyły i troszeczkę odpocząć.
My z księdzem Tomaszem, mam nadzieję, że ksiądz Tomasz się nie pogniewa, jak ujawnię, że znamy się w sumie wiele lat i spotykaliśmy się zanim, spotkaliśmy się w Korcu, spotykaliśmy się w kilku miejscach i mam wrażenie, że aż do Korca za każdym razem, jak się spotykaliśmy, to się poznawaliśmy na nowo, ale w Korcu to spotkanie pierwsze, nasze spotkanie było wyjątkowe z Dmytrem Antoniukiem w czasie akcji Rok 1920, pomoc, pamięć w czasie zarazy, a później połączyły nas akcje związane ze wsparciem dla tych, którzy walczą na froncie i o tym dzisiaj chcemy porozmawiać. Może zacznijmy od tego. Przed chwilą usłyszeliśmy relacje naszych kolegów z Ukrainy o tej sytuacji związanej z dostarczaniem energii elektrycznej, z atakami rosyjskimi. Tak się składa, że Korzec to nie jest miejscowość bezpośrednio na linii frontu, ale też nie jest w obszarze całkowicie bezpiecznym, bo to i bliskość Nowogrodu, czyli teraz Zwiagla, powoduje, że to nie jest miejsce do końca bezpieczne, ale też niestety ta odległość, która dzieli Korzec z Białorusią, też pewnie wpływa tak sobie na atmosferę.
No właśnie, słuchając wiadomości, przypomniałem sobie sytuację z ubiegłego roku, poprzednia zima, kiedy praktycznie 4 godziny światło było, 4 godziny światła nie było. Na ile to wszystko komplikowało po prostu takie ludzkie funkcjonowanie, bo wiadomo, nie ma światła, nie ma ogrzewania, nie ma nic. No nie było to proste. W tym roku, Bogu dzięki, ta zima była o wiele prostsza jak poprzednia.
Prostsza, ale to nie znaczy, że społeczność rzymskokatolicka ma ten spokój. Proszę księdza, a gdy myślimy o tych, którzy mieszkają na Ukrainie, tych, którzy walczą, to myślimy oczywiście o Ukraińcach, ale ci, którzy stanowią społeczność rzymskokatolicką w obwodzie żytomierskim, to bardzo często ludzie, którzy mają jasne i wyraźne i przyznają się do polskich korzeni, takie osoby są też księdza parafianami i te osoby też walczą na wschodzie, walczą na froncie, walczą o wolność Ukrainy, ale nie tylko Ukrainy.
Tak, to prawda. Korzec jest takim specyficznym miasteczkiem, gdzie jest wiele cerkwi moskiewskiego patriarchatu i zawsze katolicy byli gdzieś jakby z boku. Cały czas jeszcze te sytuacje, kiedy wiele osób nie chciało się ujawniać publicznie, kiedy podświadomie się gdzieś bali. I czas wojny stał tym czasem, kiedy wiele osób przekonało się o tym, że rzymskokatolicy to są osoby, które mają gdzieś w sercu także patriotyzm. I również z mojej parafii kilka osób, synów, mężów, którzy są właśnie na wojnie, którzy bezpośrednio na tej pierwszej linii frontu walczą praktycznie od samego początku.
Jaka jest motywacja tych ludzi? Co oni mówią? Jaką rolę odgrywa ta też związek z drugą czy pierwszą ojczyzną, z Polską?
Bardzo często właśnie te osoby podkreślają fakt, że walczymy nie tylko o naszą ukraińską ziemię, ale również walczymy o to, aby nigdy, nigdy ci bandyci nie doszli do Polski. Również też trzeba podkreślić ten fakt, że wielu tych żołnierzy, z którymi spotykam się czy na co dzień, czy rozmawiam, oni bardzo często dziękują za modlitwę, podkreślając to, że ta modlitwa pomaga im przeżyć. Więc jak gdyby oni na nowo odkryli Pana Boga i to, co On robi w ich życiu.
Proszę księdza, powiedział ksiądz, że jest dużo, nadal dużo cerkwi moskiewskiego patriarchatu, że ich było dużo. Wojna nie zaczęła się w 2014 roku i działalność cerkwi prawosławnej moskiewskiego patriarchatu tutaj na Ukrainie jest znana w sumie od czasów Związku Radzieckiego, od momentu tak naprawdę przekształcenia przez bolszewików tego, język mi się nie powraca, związku wyznaniowego powiedzieć, tylko bardziej firmy NKWD i KGB. Ale jakby ksiądz ocharakteryzował, dlaczego Ukraińcy nadal chodzą do tych cerkwi? Czy oni po prostu nie zwracają uwagi na to, co mówi kierownictwo, czyli patriarcha, i chodzą z przyzwyczajenia? Czy to im nie jest obojętne?
Więc poniekąd sam pan odpowiedział na pytanie, chodzą z przyzwyczajenia. I bardzo często rozmawiając z ludźmi, ja słyszę takie słowa: ja nie idę do cerkwi, nie idę do patriarchatu, idę do Pana Boga. Jestem przyzwyczajony, że chodzę do tej cerkwi i mi to wszystko jedno, jaki to będzie patriarcha. Jak gdyby jest to, no ja sam nie potrafię tego do końca zrozumieć. No staram się, nie potrafię. Bardzo dużo na ten temat rozmawiam z wieloma ludźmi. Z wieloma ludźmi. Szczególnie, no, kiedy ja patrzyłem teraz w czasie świąt prawosławnych, jak wielki procent nadal z koszykami szedł do moskiewskich cerkwi.
Jest to zaskakujące, bo przypomnijmy, że przecież ta cerkiew też jest przedmiotem nie tylko takiej potępienia części przez części społeczeństwa, ale też przedmiotem działania ukraińskich służb, które wyraźnie wskazują na powiązania części kapłanów cerkwi moskiewskiej wprost z Moskwą. To są te rzeczy, które mogą zaskakiwać. Ale chciałbym powrócić do kwestii związanych też z wspólnotą rzymskokatolicką i z tymi, którzy czują się związani z naszą ojczyzną, i do dzieła księdza, ale nie tylko księdza, bo też Wiktorii Szewczenko, z którą ksiądz przecież współpracuje, do wielkiego dzieła pomocy dla tych, którzy walczą, i ta pomoc przecież cały czas trwa, i być może dla księdza, który na co dzień funkcjonuje na Ukrainie, to jest oczywiste, że ta pomoc trwa, ale bardzo często z naszej polskiej perspektywy to jest coś, co jest skrywane za zdaniem, że my się już pomocą zmęczyliśmy.
Tak właśnie, ostatni raz te słowa "jesteśmy już zmęczeni wam pomagać" usłyszałem dzisiaj. To prawda, że z panią Wiktorią cały czas pracujemy, staramy się pomagać żołnierzom, nie tylko żołnierzom polskiego pochodzenia, nie tylko rzymskokatolikom. Jeżeli proszą nas o pomoc też inni żołnierze, inni chłopcy, oczywiście, że tej pomocy, jeżeli mamy możliwość, to nigdy nie odmawiamy. Nawet w tym czasie pani Wiktoria zbiera pieniądze na pomoc dla kilku jednostek. Ostatni raz, kiedy? Poniedziałek przed wyjazdem jeszcze byliśmy na Nowej Poczcie, wysyłaliśmy paczki dla żołnierzy na pierwszą linię. Były to paczki i z żywnością, ze środkami czystości, bo oczywiście są to rzeczy, ich zawsze brak.
To proszę księdza, to jest ten dobry moment, żeby może powiedzieć wprost i zaapelować do naszych widzów, do naszych słuchaczy, którzy nie mogą czuć się zmęczeni pomocą, bez względu na to, jak wiele jej udzielili, a my wiemy, i ksiądz też przecież wie o tym, że słuchacze Radia Wnet w tej pomocy uczestniczyli, byliśmy i przywoziliśmy też te rzeczy, które przez właśnie parafię w Korcu później dalej były dystrybuowane. Z Wiktorią zresztą wielokrotnie spotykaliśmy się w różnych miejscach. Powiedzmy wprost o tej pomocy, poprośmy o wyświetlenie numeru konta, na który można wpłacić pieniądze po to, żeby pomóc, tak jak ksiądz powiedział, nie tylko żołnierzom.
Moi drodzy, najpierw to ja chcę podziękować za tą pomoc, która była już przekazana. Było jej naprawdę bardzo dużo pomocy, którą my otrzymywaliśmy, którą my przekazywaliśmy dalej. Niestety ta pomoc zaczyna się kończyć. to, co myśmy mieli jeszcze gdzieś tam odłożone, po prostu się nam kończy. I jeżeli macie możliwość, to my bardzo prosimy o to, abyście nas wspierali, bo my naprawdę pomagamy tym osobom, które pomocy potrzebują. Są to osoby zawsze sprawdzone, osoby pewne i poniekąd mogę powiedzieć bardzo szczerze i odpowiedzialnie, że te środki, które przekażecie, nie będą zmarnowane. Będą wykorzystane tam, gdzie będą potrzebne i w sposób bardzo racjonalny.
O czym jeżeli... możemy też my zaświadczyć, że tak to się dzieje. Tak, proszę, proszę, księże.
No, dzisiaj na przykład byłem u mechanika z samochodem i padły takie magiczne słowa, jak w tak krótkim czasie można zrobić tyle kilometrów. Później, co ty woziłeś tym samochodem? I tutaj tylko był mój prosty uśmiech i sobie pomyślałem, a co ja nie woziłem?
Przypomniałem sobie nasze spotkanie na jednej ze stacji benzynowych, jak właśnie ksiądz pomiędzy tymi miejscami, gdzie ta pomoc musiała być rozwieziona, gdzieś gnając właściwie, mieliśmy chwilę czasu tylko, żeby wypić kawę i usłyszeć, co jeszcze jest potrzeba i coś tam przeładować z tych samochodów, które z Polski przyjechały, jeszcze dopakować do księdza samochodu. Pamięta ksiądz? To ubiegły rok chyba jeszcze był.
Oczywiście, tak, oczywiście. Pamiętam, w którym to było miejscu, jakie były osoby. To są spotkania, których tak naprawdę chyba nigdy, nigdy nie zapomnimy. Bo panie Pawle, ja myślę, że pan też ma świadomość tego, ile dobra w tym czasie dzieje się przez nasze ręce. I jak wielu wspaniałych osób, jak wiele wspaniałych osób mogliśmy poznać w tym czasie. Wiele osób, które gdzieś tam często bardzo skrycie, ale bardzo mocno zaangażowały się w tą wojnę, pomagając właśnie chłopcom, pomagając żołnierzom, którzy walczą. I no jest wiele sytuacji, o których teraz by się chciało powiedzieć, krzyczeć. Nie wiem, ja ostatnie kilka dni mam przed oczami ten obraz, który znalazł na żandrze.
To ja teraz poproszę naszych realizatorów i ci z Państwa, którzy nas śledzą na kanale YouTube, będą mogli zobaczyć obraz, który wspomniał ksiądz Tomasz. To obraz znaleziony w miejscowości Czasiw Jar. Tę nazwę Państwo doskonale znacie z korespondencji Dmytra Antoniuka, Artura Żaka z tej opowieści, co dzieje się na wschodzie. To miasto, które trwają walki, zdobycie go przez wojska rosyjskie otwiera drogę do wielkiej aglomeracji kramatorskiej i może dalej otworzyć drogę w głąb Ukrainy. I w jednym z domów żołnierz, który ma polskie pochodzenie, parafianin księdza, znalazł ten obrazek. Może ksiądz ma więcej informacji, może coś opowiedzieć jeszcze o tej sytuacji.
Dom, który praktycznie był zniszczony, i obraz, którego Andrzej nie mógł nie zobaczyć. Dlaczego? Za każdym razem, kiedy jest mu ciężko, prosi o modlitwę, za każdym razem, kiedy przyjeżdża, chociażby na kilka minut prosi o błogosławieństwo, wyjeżdżając, więc dla niego Pan Bóg stał się kimś naprawdę bardzo ważnym i myślę, że dlatego też i Andrzej ma świadomość tego, że to jest poniekąd jakiś, no nie jakiś, poniekąd cud, że w zrujnowanym domu został obrazek. Zresztą to, co mnie bardzo ucieszyło, to napis w języku polskim. To jest też takie niesamowite, nie? Żołnierz mając polskie pochodzenie znajduje obraz.
Święta rodzino, miej w opiece dom mój. Tak jest napisane na tym obrazku. Obrazek wygląda na obrazek, być może pocztówkę, która ma wiele lat, być może jest przedwojenną pocztówką, na pewno albo obrazkiem rzymskokatolickim, tam daleko gdzieś na wschodzie, w domu, o którego mieszkańcach niestety niewiele wiemy, ale z tych informacji, które przekazała mi Wiktoria Szewczenko, Wiktoria stwierdziła, że wygląda na to, że mieszkańcy tego domu zrujnowanego przeżyli i że prawdopodobnie zostali stamtąd ewakuowani. Ale ten obrazek pozostał też jako faktycznie niesamowite świadectwo. Szczerze mówiąc, proszę księdza, to jest tak nieprawdopodobna historia, że żołnierz z polskimi korzeniami, parafianin księdza, znajduje akurat taki obrazek, że ona brzmi tak trochę jak wymyślona, ale jest autentyczna.
Panie Pawle, to jest właśnie Korzec, gdzie czasem dzieją się rzeczy, których nie da się wytłumaczyć, i ja osobiście przekonałem się bardzo wiele razy w czasie wojny, jak Pan Bóg działa, jak Pan Bóg pomaga, jak Pan Bóg wspiera, jak Pan Bóg daje czasem nadludzkie siły do tego, żeby pomagać i nie wiem, i czerpać z tego jakąś ogromną radość. Ogromną radość. Z tego, że jest ta świadomość, jestem potrzebny i mogę zrobić jakieś dobro. Częste rozmowy z żołnierzami, kiedy padają słowa ode mnie, że Bóg jest miłością, ich odpowiedź, my to wiemy. Właśnie w tym momencie, jak rozmawiamy, zobaczyłem na telefonie, że Andrzej coś napisał.
Proszę pozdrowić Andrzeja, o którym opowiadamy, bo to on znalazł ten obrazek i walczy w ukraińskim wojsku, parafianin, jeszcze raz podkreślę, osoba z polskimi korzeniami, chociaż obywatel Ukrainy. Ale też mam jeszcze jedną tą niesamowitą historię, jak ksiądz wspomniał i mówi o Korcu, bo przecież Kościół Świętego Antoniego, przepiękna świątynia, stara świątynia, w tych najcięższych dniach, a szczególnie w tych początkowych dniach rosyjskiej inwazji, kiedy nie wiedzieliśmy, co się może wydarzyć i nie wiedzieliśmy, co kryje kolejne alarmy, podziemia tego kościoła stały się schronem przeciwlotniczym. Parafianie, ale nie tylko parafianie, ci, którzy byli w pobliżu, chowali się w tych podziemiach, chowali się przed rosyjskimi atakami. Mówimy o sytuacji w XXI wieku. Podziemia stały się znowu schronieniem dla tych, którzy uciekali przed wojną, proszę księdza.
Gdy pomyślę o tych pierwszych dniach, cały czas mam ciarki na ciele. Te podziemia są otwarte teraz 24 godziny na dobę. Czasem nadal ludzie z nich korzystają, kiedy są alarmy, kiedy są jakieś zagrożenia. I tak, bardzo dużo osób, które szczególnie w te pierwsze dni wojny, że tak brzydko powiem, przeszły przez plebanie, przez kościół, które szukały pomocy, schronienia. I znowu, i właśnie Pan Bóg, który dawał siły i Polacy, którzy niesamowicie odezwali się wtedy z otwartymi ramionami i z pomocą, która przychodziła. My potrafiliśmy wtedy z Wiktorią i z Andrzejem, który wtedy był po prostu naszym wolontariuszem, jak gdyby członkiem rodziny, bo znaliśmy się przecież jeszcze do wojny. Przyjeżdżały jedne transporty, myśmy rozładowywali, ładowaliśmy od razu na inne samochody, żeby przekazywać. To był taki czas, że tylko modlitwa, praca. Kiedy człowiek naprawdę chyba zapomniał gdzieś tam o sobie. I ja myślę, że to był też ten czas, kiedy... Teraz tak wspominam, myśmy nie mieli czasu na to, żeby się bać, bo cały czas byliśmy w coś zaangażowani. Chociaż ten pierwszy miesiąc to w sumie nocowaliśmy wszyscy właśnie w schronie, nawet nie było myśli o tym, żeby gdzieś tam położyć się do swojego łóżka.
A przy kościele jest pomnik z 1920 roku i Dmytro Antoniuk chce do tego nawiązać, do tego momentu, który też nas spotkał kolejny raz, księże, na naszej drodze ukraińskiej. Dmytro Antoniuk.
Proszę księdza, szczęść Boże, i ja akurat chciałem poprosić księdza o...
Ja słabo słyszę Dmytra, nie wiem, czy tak samo to wygląda na antenie. Dmytrze, poprosimy...
Czy słychać mnie?
Teraz zdecydowanie lepiej.
Tak. Szczęść Boże i proszę księdza akurat o modlitwę, bo kiedy byliśmy i nie raz u ojca w Korcu, to widzieliśmy kilka tych pomników związanych z wydarzeniem z 1920 roku, kiedy wspólnie broniliśmy nasze ziemi, Ukraińcy i Polacy, od bolszewików. I ja też przypominę Państwu, że w Korcu jest stary rzymskokatolicki cmentarz, na którym jest zbiorowa mogiła żołnierzy z 1920 roku, które polegli na początku lipca 1920 roku podczas kontrofensywy bolszewickiej. Ten grób był zaopiekowany przez Straż Pożarną, jeżeli się nie mylę, z Przemyśle, prawda, ojcze? I tam przed 22 rokiem przyjeżdżali akurat te strażacy i być może też rajd katyński. Teraz ja nie wiem, jaka jest sytuacja, czy ci przyjeżdżają Polacy, żeby tam też pomodlić się, zapalić znicz, czy nie. Ale ja ze swojej strony bardzo proszę ksiądza o taką modlitwę i o pamięć też o tych żołnierzach, o tych naszych też bohaterach, którzy wtedy oddali swoje życie i teraz sytuacja niestety się powtarza.
Kilka dni temu na tych grobach przy kościele symbolicznie nie tylko sprzątaliśmy, ale posadziliśmy także lawendę i też oczywiście zapaliliśmy znicze, modląc się, bo ja wiem, że ci żołnierze, którzy tam wtedy byli zamordowani, oni teraz z nieba nas też wspierają. Ja mam tego świadomość.
Pamiętam też tę modlitwę na cmentarzu, tam gdzie są pochowani żołnierze 1920 roku. Pamiętam, jak krzyczały kruki wielkie i pamiętam, jak ksiądz opowiadał nam o zagrożeniu dla tego cmentarza przez niestety te osoby, które nie dbają albo tam potrafią wypasać bez zwierzęta. Ale wtedy wydawało nam się, że w 2020 roku wydawało nam się, że wojna to jest coś, o czym opowiadamy w tym wymiarze historycznym albo odległym, bo przecież wojna toczyła się na wschodzie Ukrainy. Nie spodziewaliśmy się, że nawet mieszkańcy Korca znajdą się w takiej sytuacji. Proszę księdza, na koniec naszej rozmowy ja się przyłączam do tego apelu o wsparcie dla wspólnoty i Korca, i też tych, którzy walczą, i tym, którzy są na wojnie. Pokażmy jeszcze dla naszych widzów numer konta, na który można przelać środki finansowe, bo proszę księdza, powiedzmy wyraźnie, nie możemy czuć się zmęczeni pomocą.
Ja dzisiaj podczas jednej z rozmowy, właśnie kiedy usłyszałem, że jesteśmy zmęczeni, sobie pomyślałem, gdybyśmy wszyscy powiedzieli, że jesteśmy zmęczeni, to co by było jutro, co by było za tydzień? Ja mam świadomość, co by było. Dlatego ja zmęczony nie jestem. Za każdym razem, kiedy gdzieś tam może po ludzku ręce zaczynają opadać, to zawsze jest pani Wiktoria, która gdzieś tam sztąchnie z boku i siła wraca. I też ja mam świadomość tego, ja mam świadomość stuprocentową tego, o co chłopcy walczą i dlaczego oni walczą. My musimy zatrzymać to zło. My musimy.
Tymi słowami zakończymy naszą rozmowę. Ksiądz Tomasz Czopor, parafia w Korcu, parafia pod wezwaniem świętego Antoniego. Szczególnie nam bliska, mówię nam, mam na myśli siebie i Dmytra, miejsce, które odwiedzaliśmy i przed inwazją, i już w trakcie inwazji. Mam nadzieję, że niedługo z księdzem znowu się tam spotkamy i z Wiktorią Szewczenko, którą teraz serdecznie pozdrawiamy. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego i wszystkiego dobrego w tej drodze powrotnej na Ukrainę. Kiedy ksiądz wraca do Korca?
Niedziałek rano.
Będziemy śledzić tę drogę i niepokoić księdza telefonami już w Korcu. Dziękujemy serdecznie też za połączenie z nami i z naszymi słuchaczami, widzami.
Zawsze zapraszam, drzwi zawsze otwarte.
Wspaniała atmosfera była w tych wcześniejszych czasach, a teraz też, pomimo nawet tych ciężkich czasów, zawsze byliśmy przejmowani bardzo miło i godnie. Przeniesiemy się teraz do Lwowa. Artur Żak. Arturze, na pewno mamy mało czasu na tę opowieść, bo czeka jeszcze dr Jakub Olchowski, ale o wydarzeniach wczorajszych musimy powiedzieć. Wczoraj widzieliśmy cię na żywo pod Filharmonią, ale nie tylko o wydarzenie muzyczne przecież chodziło.
A zatem bardzo szybko. Tak, wczoraj z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą, ale także Dnia Święta Konstytucji 3 maja we Lwowskiej Filharmonii Narodowej odbył się koncert muzyki dwóch lwowskich polskich kompozytorów, Mieczysława i Adama Sołtysów. Ród Sołtysów to jest ród, który wydał na świat wielu wybitnych muzyków, ale akurat jeżeli chodzi o Mieczysława i Adama, to oni są arcywybitni. Między innymi zarówno Mieczysław, jak i jego syn Adam byli dyrektorami na początku galicyjskiego, a później Polskiego Towarzystwa Muzycznego, bardzo ważnej instytucji w naszym mieście. Zresztą w tym budynku teraz mieści się Filharmonia Lwowska. Ale proszę, i wczoraj tak naprawdę po wielu, wielu latach, wielu staraniach w tej filharmonii odsłonięto tablicę Adama i Mieczysława Sołtysów. I proszę posłuchać, co powiedziała Maria Sołtys, wnuczka Mieczysława i córka Adama Sołtysa.
No z najważniejszych wydarzeń w moim życiu, mogę tak powiedzieć. Czekałam na to wydarzenie przez około ćwierć wieka. Dlatego, że pomysły co do upamiętnienia moich przodków były już w końcu 90-tych lat. Pani Pawłyszyn, Stefania Pawłyszyn występowała z inicjatywą tutaj w Związku Kompozytorów Lwowskich. No i właśnie, wszyscy kiwali głową, że trzeba, ale uważali, skoro to są polscy kompozytorzy, to znaczy można poczekać. Więc to, że się udało, że wreszcie właśnie pani konsul Dzwonkiewicz właśnie z dużym entuzjazmem podeszła od razu do tego pomysłu i mimo tak trudnych sytuacji, bo to było w przededniu pandemii, przecież pandemia, potem od razu płynnie pandemia w wojnę przeszła, ale trzymaliśmy się tego pomysłu, no i wypaliło. Też tablica nie od razu wyszła, były poprawki, ale wszystko w końcu, no jak sami państwo widzą, godne miejsce, tablica jest też właściwie.
I może tak to powiedzieć, bo sama tablica już wykonana w sumie porządnie. Zawsze można coś tam zarzucić. Koncert wspaniały. Rzeczywiście z wielkim oddaniem muzycy grali i potrafili właśnie pokazać tego ducha polskiego nawet właśnie. Czyli czy były tam te motywy, czy Kujawiak, czy były motywy Polonezu, czy wszystko. To wszystko było słychać. Także no same dobre wrażenia. Właściwie od A do Z, jak to się mówi. Od początku i do końca nie było żadnych zgrzytów międzykulturowych. Wszystko wypaliło. Ułagodzi obyczaje.
Jest bardzo trudno moim zdaniem skromnym, ale proszę lejko powiedzieć, czy łatwo jest nauczyć się tego utworu.
No na pewno nie. Nie jest łatwo. Dlatego też zostali wybrani muzycy, którzy mają duże doświadczenie koncertowe. Pani Rapita, profesor, no to dużo koncertuje za granicą, więc wykonała to naprawdę na najwyższym poziomie.
Pani Mario, powiedziała Pani o motywach polskich, twórczości zarówno Mieczysława, jak i Adama Sołtysa, ale także w utworze Skoryka motywy, moim zdaniem, ludowe, polskie.
Ale utwór Skoryka to był specjalnie dla Pani konsul, bo to była przeróbka Elizy Beethovena. I świetnie zrobiona, także w ogóle nawet nie od razu można było się połapać, co to jest. Motywy, to znaczy takiego ducha może polskiego można było odczuć w tym utworze. Takiego ognia.
Arturze, nie słyszymy twojej opowieści. Jeżeli chcesz opowiedzieć, to włącz mikrofon.
W rzeczy samej. Przepraszam, ognia można było odczuć w niemalże każdej nucie odgrywanej i wyśpiewanej podczas tego koncertu. Tak jak mówiłem, ród Sołtysów jest rodem nie tylko wybitnym i znanym, ale znają go też mieszkańcy Lwowa, Polacy. Znają zarówno Adama i także wspomnienia o Mieczysławie Sołtysie. Proszę posłuchać, co powiedział Krzysztof Szymański, dziennikarz Kuriera Galicyjskiego, ale także wnuk i syn ludzi, którzy z Sołtysami współpracowali na tej kanwie artystycznej, ale nie tylko.
Mama uczyła się u Adama Sołtysa. Mieczysława Sołtysa znała bardzo dobrze, dlatego że właściwie mieszkała w tym budynku, bo dziadek był dyrektorem administracyjnym tego całego wspaniałego gmachu. No i z tej racji miał bezpośredni kontakt i z dyrektorem jednym, drugim. Byli w stałym kontakcie z rodziną mamy. No a mama w tej konserwatorium studiowała w klasie skrzypiec. No, ale przypuszczam, że też jakieś tam zajęcia musiała mieć i z Adamem Sołtysem, chociaż muszę sprawdzić to w jej świadectwach, czy jest gdzieś tam podpis Adama Sołtysa.
Pana mama też przez wiele lat uczyła w lwowskim konserwatorium i Mam takie pytanie, bo tutaj słyszeliśmy, że podczas zaboru sowieckiego były organizowane koncerty majowe z okazji 3 maja, ale nieoficjalne. Czy pamięta pan takie koncerty, albo może pamięta pan opowieści rodziców, taty, mamy?
No, w tamtych czasach to o takich świętach narodowych polskich za bardzo się nie mówiło. Trzeba przyznać, że w rodzinie też się nie mówiło za dużo, bo wiadoma rzecz, dzieci mają nieraz za długi język i mogą coś wypaplać. O takich koncertach nie słyszałem. No, może gdzieś moja mama brała udział w takich koncertach, dlatego że grała na skrzypcach. Może była słuchaczką takich koncertów. Nie wiem, tego dokładnie potwierdzić nie mogę.
A jak panu dzisiejszy koncert?
Trzeba przyznać, że koncert był wspaniały. Szkoda, że taka wspaniała muzyka polskich kompozytorów, sołtysów, ojca i syna jest niestety zapomniana. Można byłoby wystawić właśnie jedną czy drugą operę, tym bardziej, że to jest opera komiczna. Przypuszczam, że byłaby nie gorsza niż te, które są w repertuarze naszej opery lwowskiej, a byłby to bardzo taki ładny akcent, no i ukłon w kierunku tych wielkich lwowiaków, o których można śmiało tak dzisiaj powiedzieć.
I na koniec nagrałem tak naprawdę wiele wypowiedzi naszych lwowiaków, ale czas nas nagli i chciałbym państwu po prostu zaprezentować kilka fragmentów z tego koncertu, żebyście widzieli, o czym my mówiliśmy. Na początku usłyszeliśmy utwór Adama Sołtysa, zakończyliśmy utworem maestro Mirosława Skoryka, ucznia Adama Sołtysa, osoby już świętej pamięci, ale akurat gmach tej filharmonii i ulica nosi imię właśnie Mirosława Skoryka, znanego ukraińskiego kompozytora. Pawle?
Bardzo ci serdecznie, Arturze, dziękuję i na pewno do tematu powrócimy jeszcze w magazynie Czarne Niebo, magazynie tygodniowym, a teraz przenosimy się do Lublina, gdzie jest dr Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej i UMCS, Wydział Politologii i Dziennikarstwa. Dzień dobry, czy dobry wieczór, panie doktorze.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Panie doktorze, śledzimy wydarzenia związane z tym, co się stało na Białorusi, właściwie to nie wiem, czy w Polsce, czy na Białorusi, sędzia Tomasz Szmyt zwrócił się z prośbą o udzielenie azylu politycznego na Białorusi. Szuka tam wolności, a twierdzi, że Polska źle się odnosi, czy prowadzi złą politykę w stosunku do Rosji i Białorusi i to jest niewłaściwe. Dowiedzieliśmy się też, że sędzia miał dostęp do informacji, które można uznać za informacje wrażliwe, do informacji związane z dopuszczaniem osób do tajemnic państwowych, zresztą nie tylko Polski, ale też Paktu Północnoatlantyckiego czy Unii Europejskiej. Jak pan ocenia tę sytuację, na ile ona jest groźna dla naszego bezpieczeństwa?
Przede wszystkim to jest kompromitacja dla nas, że do czegoś takiego w ogóle doszło. Ta sytuacja, która miała miejsce jakiś czas temu, kiedy żołnierz Emil C. zdezerterował, to tu również była kompromitacja, natomiast to są zupełnie jednak dwie różne rzeczy, biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy tych spraw. Dlatego, że tamten żołnierz cóż, do końca już nie poznamy ani motywów, ani właściwie tła jego decyzji, bo nie żyje. Notabene można postawić hipotezę, że pan sędzia też długo nie pożyje, ale to jest jednak zupełnie inna sytuacja z wielu różnych powodów. To jest człowiek, tak jak przed chwilą pan redaktor zauważył, który miał dostęp do informacji niejawnych. Ja szczerze mówiąc nie wiem, do których, do jakiej klauzuli opatrzonych informacji niejawnych, ale miał. I to, że on uciekł na Białoruś, to jest niesłychanie znamienne i niesłychanie niebezpieczne dla naszego państwa. Tym bardziej wydaje się, powiedzmy sobie tak bezpośrednio, wydaje się dość żenujące, to, że ten pan jest w tej chwili traktowany jako swego rodzaju taki gorący kartofel. Czyli wszyscy różne strony sporu politycznego przerzucają go między sobą, że to on nie jest nasz, my go nie znamy, nigdy nie znaliśmy, nie mamy z nim nic do czynienia. No jest to dość niepotrzebne, bo nie jest tajemnicą, z jakim ugrupowaniem ten pan był związany i w jakim ugrupowaniu robił karierę polityczną, chociaż nie powinien, jako sędzia, jako przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości, ale zostawmy to. Zamiast zajmować się wojną polsko-polską, powinniśmy się zastanowić, dlaczego stało się to, co się stało. Ten człowiek miał wysoki status zawodowy, wysoki status społeczny, zapewne na swój status materialny także nie mógł narzekać. On to wszystko zostawił. On zostawił też to, co my wszyscy budujemy przez całe lata, czyli sieć różnych powiązań osobistych, towarzyskich, zawodowych, etc. On to wszystko zostawił. Tak się zachowują przestępcy. Tak się zachowują przestępcy, kryminaliści, którzy mają na sumieniu zbrodnie. Nie drobne przekręty polityczne w rodzaju usadowienia zięcia w spółce Skarbu Państwa, tylko zbrodniarze. Pospolici kryminaliści. Tylko, że pospolici kryminaliści uciekają do Dubaju, na Maltę, na Seszele, ale nie na Białoruś. Ten pan uciekł na Białoruś i pamiętajmy, że on tym samym właściwie spalił wszelkie mosty ze sobą. On już nie ma powrotu do Polski. A za takimi decyzjami wiążą się poważne motywacje. I się warto zastanowić, to jest zadanie dla państwa polskiego i dla służb, a nie przerzucanie się tym, kto bardziej znał albo nie znał pana sędziego i z kim był związany albo nie był. Trzeba się zastanowić, dlaczego to się stało i co za tym idzie. Nie jest
panie doktorze, jeżeli dobrze rozumiem tę intencję, to zachowanie sędziego Schmidta może wskazywać na to, że to nie był jakiś epizod, to nie był jakiś moment, kiedy on współpracował, tylko że mamy do czynienia z kimś, kto wykonywał pracę szpiegowską na długi czas.
Oczywiście, to pojawiają się teraz komentarze, oczywiście uzasadnione w pewnej mierze, że teraz służby białoruskie i rosyjskie, bo w gruncie rzeczy to jest niemalże to samo w tej chwili, wszystkie informacje z niego wyciągną. Obawiam się, że nie, bo nie muszą, bo nie jest wykluczone, że on te informacje przekazywał już bardzo dawno. No i dlaczego akurat teraz podjął tę decyzję o ucieczce na Białoruś, to być może się dowiemy, a być może się tego nie dowiemy, ale... Tak, ja myślę, że całkiem zasadna jest taka hipoteza, że ten człowiek współpracował od dawna ze służbami białoruskimi, rosyjskimi, ewentualnie był zadaniowany przez pracowników tychże służb. I dlaczego to jest niebezpieczne dla naszego państwa? Bo jestem przekonany, że jak to mówią w resorcie, sprawa jest rozwojowa. I znaczy, dlaczego? No, jeżeli spojrzymy na przeróżne dziwne powiązania, przeróżnych dziwnych ludzi, przeróżnych środowisk w Polsce, to bardzo wiele śladów prowadzi nawet nie do Mińska, tylko do Moskwy wprost. W tym samym sądzie, w którym pracował ten pan, jest jeszcze jeden sędzia, który ma różne ciekawe powiązania. Takich ludzi jest ogromna pajęczyna. To ludzie o nastawieniu prorosyjskim, mniej lub bardziej skrywanym, albo czasem nie, czyli de facto, zwłaszcza w obecnej sytuacji, nastawieniu po prostu antypolskim, są w różnych środowiskach. Są w środowiskach politycznych, praktycznie w każdym ugrupowaniu politycznym funkcjonującym w Polsce. Z tym, że w niektórych oczywiście ugrupowaniach to są odosobnione, incydentalne przypadki, w niektórych właściwie norma. Tacy ludzie są w mediach, zarówno lewicowych, jak i prawicowych. Tacy ludzie są w środowisku akademickim. Tacy ludzie są wszędzie. I to jest ogromna pajęczyna i może naprawdę czas zacząć się jej przyglądać, bo jeśli nie, to może się okazać, że takich ludzi jak ten pan jest całe mnóstwo i po prostu Polska jest, aparat, polskie państwo jest zinwigilowane z zewnątrz.
To może to jest dobry moment, żebym przytoczył tweeta Adama Wielomskiego, osoby, która przecież jest doskonale znana z przestrzeni publicznej, z komentarzy, książek. I Adam Wielomski na swoim profilu na Twitterze napisał tak, komentując sprawę Schmidta, co do której chyba nikt, wydawałoby się rozsądny, nie ma żadnych wątpliwości, co za nią stoi. Zresztą nikt tutaj tego nie ukrywa. A pan Wielomski napisał tak. Kiedyś ludzie uciekali ze wschodu do wolnego świata, dziś z wolnego świata zaczynają uciekać na wschód. Znaki czasu. To wyraźne opowiedzenie się, pokazanie, kto się dobrze zachowuje. Co robić z takimi osobami, które na przykład tak jak pan Wielomski właśnie nie ukrywają tych poglądów, o których pan wspomniał, tej takiej swojego zwrotu, nazwijmy to, na wschód.
No tu jest niestety pewien problem, bo jedną z cech zasadniczych, cech immanentnych Zachodu, demokracji, jest wolność słowa. I tak na dobrą sprawę ci ludzie będą się zawsze zasłaniać tym, że oni jedynie korzystają z wolności słowa, z wolności sumienia i wszystkich innych wolności, którymi cieszą się obywatele wolnych krajów, wolnego świata. Bo tak jest. Ale to jest jednocześnie tej takiej wielkiej, globalnej rywalizacji między demokracją a niedemokracją, no to jest niestety pewna słabość Zachodu, to jest pewna słabość demokracji, która jest wykorzystywana bezwzględnie przez reżimy autorytarne, takie jak Rosja czy Chiny, bo oni doskonale wiedzą, że oni mogą się tak zachowywać. No wyobraźmy sobie, że takie ugrupowania, jak działają w Polsce, w Niemczech i tak dalej, działają w Rosji. Prawda? I wprost nawołują, wprost są prozachodnie i krytykują rząd Rosji czy w Chinach. To jest oczywiście niemożliwe, bo w systemie autorytarnym to jest niemożliwe. Natomiast u nas jest wolność słowa. I obawiam się, że niewiele można z tym zrobić poza głośnym mówieniem i przedstawianiem naszego punktu widzenia.
Panie doktorze, a dlaczego Białoruś, a nie Rosja?
Bo bliżej, to po pierwsze, a po drugie, wracając do tej hipotezy, o której mówiliśmy wcześniej, być może ten pan miał związki z KGB białoruskim, a nie z rosyjskim FSB, co wcale by nie było zaskakujące, biorąc pod uwagę to, że na ile nam wiadomo, kierunek Polski jest, mówiąc nieelegancko, obrabiany przez KGB, a nie przez FSB. Więc miałoby się to, miałoby to ręce i nogi w takiej sytuacji. No zresztą doktorze, ten poprzedni partner też wybrał Białoruś.
Panie doktorze, a oficjalnie mówi się o tym, że już jest taka wersja, że on był jednak obserwowany, że ABW miało pewne podejrzenia. Jeżeli był obserwowany i były pewne podejrzenia, to jak mógł uciec z kraju? Jak do tego mogło dojść?
Ja nie wiem, czy tak było. To jednak są pewne spekulacje, czy był obserwowany, czy nie był, czy było jakieś zainteresowanie operacyjne ze strony służb tym panem. Natomiast jeżeli było i on uciekł, to jest jeszcze gorzej niż mówiliśmy przed chwilą. Bo to znaczy, że ktoś go ostrzegł, że ostrzegł go ktoś, że jest no, objęty zainteresowaniem ze strony służb i dlatego uciekł, prawda? Natomiast to jest jeszcze gorsza sytuacja, bo to znaczy, że ostrzegł go kto? Ktoś ze środowisk politycznych, naszych, albo ktoś z naszych służb. A to już jest fatalna informacja.
Pojawienie się syna pana doktora w kadrze świadczy o tym, że czas wracać do obowiązków też domowych i rodzinnych. Bardzo serdecznie dziękujemy. Niestety nad tą sprawą pewnie będziemy musieli często jeszcze do niej powracać. Doktor Jakub Olchowski, kierownik Zespołu Wschodniego Instytutu Europy Środkowej UMC, także był Państwa i naszym gościem. Dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Zapraszam Państwa do w serwisu patronite.pl/czarne-niebo. Tam możecie Państwo znaleźć się w gronie naszych patronów, ale więcej też dowiedzieć się o naszym projekcie. Zapraszam Państwa na Twitter, obecnie kanał X, Czarne Niebo News. Tam na bieżąco możecie śledzić informacje przygotowane przez naszą wschodnią redakcję. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy jutro o godzinie 18. Kłania się Paweł Łowicz. Do usłyszenia, do widzenia.
Czarne Niebo. Wydanie codzienne. Czarne Niebo. W ukraińskich siłach zbrojnych komenda oznaczająca zagrożenie z powietrza.
Nasze treści tworzymy dla Państwa, naszych widzów.
Opowieść o wojnie, o trudnych czasach niestety nie wzbudza entuzjazmu operatorów mediów społecznościowych.
Dbamy o naszą niezależność i dziennikarską rzetelność.
Państwa zaangażowanie pozwoli nam opisywać rzeczywistość taką, jaka jest. Bez stosowania autocenzury, bez eufemizmów.
Pozwoli nam na mówienie i pokazywanie prawdy bez poprawności politycznej.
Bez dostosowywania się do bieżącego kontekstu politycznego.
Dołącz do nas i wesprzyj nas. A gdzie? patronite.pl/czarne-niebo